Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. To będzie niezwykłe wydanie Salonu Artystycznego, bo będzie to spotkanie z literaturą. Wysłuchamy opowiadania w artystycznym wykonaniu Doroty Androsz już za chwilę, ale przedtem o opowiadaniu i o książce, z której ono pochodzi, porozmawiamy z redaktorem naczelnym wydawnictwa Marpress. Pan Fabian Cieślik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest naszym gościem. I z mojego punktu widzenia historia jest taka, że dowiedziałam się od wydawnictwa, że ma się ukazać książka Dajny Opolskajte, zbiór opowiadań, i że jest to jakiś program unijny, który przewiduje coś takiego, żeby to się w radiu ukazało, jakiś fragment, tak? Performatywne czytanie ma się odbyć na antenie lokalnej rozgłośni.
Uśmiecham się, bo przypominam sobie okres, kiedy przygotowywaliśmy wniosek do Kreatywnej Europy. Bardzo pracowity okres 2020 roku, właściwie cały maj. Z sukcesem, bo grant otrzymaliśmy i stopniowo go realizujemy. I tak też książka Dajna Opolskajte jest kolejnym tytułem, który opublikowaliśmy w ramach tego grantu. Bardzo się cieszę, że jest z nami w końcu książka z Litwy, bo niewiele literatury litewskiej, szczerze powiedziawszy, jest dostępnych na rynku polskim. Te tłumaczenia również są różnej jakości, ale też wcześniej były publikowane często tłumaczenia z rosyjskiego, a od paru lat ukazują się właśnie tłumaczenia z litewskiego i takie też jest nasze.
To Kamil Pecela przetłumaczył.
Tak.
No, ale to jest seria Bałtyk, tak? Bo myślę, że trzeba to w takim kontekście bałtyckim umieścić.
Seria Bałtyk, która powstała raptem 3 lata temu. Właściwie pomysł narodził się 3 lata temu, kiedy przejąłem wydawnictwo, stare wydawnictwa, i pomyślałem, że właściwie dobrze byłoby wrócić do korzeni wydawnictwa Marpress i jeszcze wcześniejszych wydawnictwa Morskiego, z którego większość redaktorów wywodziła się, tak? I zacząć serię, która prezentuje literaturę krajów wokół Bałtyku, czyli chcieliśmy sięgnąć po tłumaczenia. I tak ten pomysł na Bałtyk jakoś się urzeczywistnił. Pierwszą książką była Wyspa Diabła, właściwie jej drugie wydanie, Einara Kaurasona, z okazji zresztą też Gdańskich Targów Książki, gdzie Islandia była w 2019 roku gościem specjalnym.
I tu mamy tłumacza Jacek Godek, który już całą trylogię rejkjawicką właśnie przetłumaczył, i ona też jest w tym cyklu.
Ona tak jest w tym cyklu serii Bałtyk, i ona, ta trylogia zaczynała niejako całą serię. A później przygotowania już do grantu, to właściwie była lawina i umów, i rozmów z agentami literackimi i wydawcami zagranicznymi. No i tak ta seria powolutku się ziszcza. I właściwie niedawno, czy Piramidy Dni są właściwie ósmym tomem tej serii, więc jak w przeciągu 2 lat niecałych, jest to dosyć takie dla nas osiągnięcie, tym bardziej, że pracujemy w dosyć okrojonym składzie, bo redakcja liczy sobie obecnie 3 osoby.
Czyli Islandia to wiemy, Finlandia też, tak?
Finlandia, tak. Bardzo głośny zresztą debiut literacki Juani Karilego, Polowanie na małego szczupaka, w genialnym tłumaczeniu Sebastiana Musielaka, która miała premierę na literackim Sopocie, właściwie okolicy literackiego Sopotu, i do dzisiaj świetnie się sprzedaje. I jeszcze troszeczkę wcześniej, początek tego roku, to Ulica Dzieciństwa Tove Ditlevsen, czyli duńskiej kultowej pisarki, gigantki właściwie literatury duńskiej. Wcześniej, rok temu dokładnie, ukazała się powieść estońska Andrusa Kivirekka, Człowiek, który zna mowę węży, i ta powieść została dostrzeżona przez krytyków i przez nagrody literackie w Polsce, bo została nominowana i do Angelusa, i do Ambasadora Nowej Europy, konkursu organizowanego przez nasz gdański ECS.
To jest ta seria Bałtyk, ale jak państwo wyławiacie te tytuły tych reprezentantów, można chyba powiedzieć, krajów, czy to jest przypadek, że po prostu tak się to układa?
Myślę, że zaczęło się to chyba od serca, czyli tak jak każda książka, którą praktycznie wydajemy w naszym wydawnictwie. Przeczytałem Wyspę Diabła, to pierwsze wydanie, i oczywiście zakochałem się natychmiast w całej tej historii, w całej rodzinie Thomasonów, którą Jacek Godek nam przybliżył z islandzkiego. I tak właściwie też jest z każdym kolejnym tomem. Sięgamy do tłumaczeń angielskich, bądź też fragmentów, jeżeli nie ma w żadnym innym języku, bo
czyli szukacie, penetrujecie naszych sąsiadów bałtyckich.
Bardzo, tak, ściśle współpracując z tłumaczami, tłumaczkami, bo to oni właściwie te tytuły, większość tych tytułów do nas przynoszą. I co ciekawe, ciekawe, i kilka z tych tytułów, które do tej pory wydaliśmy, te propozycje przychodziły z kilku źródeł. Czy to moich dobrych znajomych, na przykład estońska tak powieść do nas trafiła, tak, że kiedy zapytałem przyjaciela estończyka, słuchaj, co wydać z Estonii, on właściwie bez zastanowienia wskazał powieść Kiwireka i też samą powieść Ania Michalczuk-Podlecki nam zaproponowała. Zaproponowała ją ambasada Estonii. Właściwie, gdzie, kogo nie zapytałem, wskazywał na tę powieść. I podobnie było z duńską, prawda? Tove Ditlevsen jako wielką pisarkę duńską, nieżyjącą od 40 lat, a nie wydawaną wcześniej w Polsce. Taka właściwie biała karta, zaniedbanie właściwie ogromne. No, trudno powiedzieć czyje, ale natomiast nie była tłumaczona wcześniej w Polsce.
Za chwilę porozmawiamy jeszcze przez moment właśnie o tych piramidach dni, czyli o książce, która jest bezpośrednią przyczyną naszego spotkania, Daj Neopolskajte, ale jeszcze przedtem chciałam zapytać o to, co teraz w wydawnictwie, jakie najbliższe plany, skoro już się spotkaliśmy oko w oko w studiu radiowym, co w Marpresie?
Co w Marpresie? W Marpresie kontynuujemy oczywiście serię Bałtyk i już jeszcze w tym roku, tak przedświąteczny prezent właściwie można powiedzieć, to będzie kolejna duńska powieść, Meret Prytzhele, Piękno ludu. No, myślę, że to będzie głośna rzecz. Powieść, która spotkała się z ogromnym, pozytywnym w sensie takim odbiorem wśród czytelników duńskich, ale myślę, że dla polskiego czytelnika będzie to bardzo ciekawa propozycja z Danii. I tak jak, o tym nie wspomniałem wcześniej, seria Bałtyk to nie są kryminały, ale są to książki, które często trzymają nas mocno za gardło, za serce. Takie pełne, takiego uczucia, tak? Tej czułości, właśnie modne słowo ostatnio poprzez Olgę Tokarczuk, ale z pewnością książki, które nas wzruszają, które nami potrząsają czasami.
No, Daj Neopolskajte stworzyła zbiór opowiadań i w każdym z nich jest pewien emocjonalny haczyk, psychologiczny też, prawda? To są historie o ludziach, różne opowieści, w których odnajdujemy prawdę o ich życiu, często bardzo głęboką, nawet przed nimi samymi ukrytą. Tak to bywa. To są czasem wstrząsające historie, nawet są, nie kryminały, ale zdarzają się takie rzeczy poruszające i wstrząsające. I przede wszystkim są to chyba jednak opowieści o uczuciach, prawda? Do dzieci swoich i dziecka przybranego, do siostry, do zmarłego chłopaka. Coś takiego, że tam nawet jeśli się pojawia jakiś kontekst, krajobraz, to on pełni jakąś rolę, ale najważniejsze są emocje.
Tak, emocje goszczą na każdej karcie tej książki i też podczas czytania one się bardzo też tutaj pokazują na twarzy czytelnika. U mnie również tak było i powiem szczerze, że mam swoje ulubione oczywiście opowiadanie w całym zbiorze, ale każdy z nich to perełka na tym pięknym naszyjniku, tak, którym jest ta książka. Książka zresztą została doceniona przez krytyków, przez czytelników i otrzymała Nagrodę Literacką Unii Europejskiej parę lat temu. I też jest to już któreś z kolei wydanie, teraz trudno mi powiedzieć, ale chyba 7. czy 8. wydanie zagraniczne tej książki, więc wszędzie cieszy się popularnością. Opowiada o współczesnej Litwie. O, to też bardzo ciekawe, dlaczego też ta książka? Docierały do mnie propozycje różnych litewskich tłumaczy z litewskiego, ale też i ambasady, i z różnych źródeł. I były to często historie jednak sięgające korzeniami do II wojny światowej, czy przedwojennej historii Polski i Litwy, nawet do czasów pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów. A my bardzo chcieliśmy coś współczesnego, na wskroś współczesnego, które pokazuje Litwę, jaka jest teraz, i Litwinów, jacy są teraz. I to była właśnie pierwsza taka propozycja, która od razu nas zachwyciła.
A to ulubione opowiadanie to jest Cudowny Człowiek, którego posłuchamy, czy też nie?
Jest to Cudowny Człowiek. Są takie dwa opowiadania.
To o tym drugim proszę opowiedzieć.
Jest to Cudowny Człowiek na pewno, gdyż powiem tak, zakończenie jest bardzo nieoczywiste i takie nas rzeczywiście zaskakuje dosyć gwałtownie. Natomiast to pierwsze, otwierające opowiadanie, które właściwie nie takie, które... Mnie właśnie wprowadziło w ten świat Daj Neopolskajte i jest też chyba takim dobrym przedstawicielem tego świata, że taka niejasność, taka nieoczywistość, właściwie zostajemy wrzuceni w środek historii kobiety, matki i jej przybranego syna i właściwie jeszcze pozostałego rodzeństwa i czy potomstwa tej kobiety. I właściwie próbujemy się przez całe to opowiadanie odnaleźć. Gdzie my jesteśmy? Czy jesteśmy tylko obserwatorami? Czy jesteśmy tym listonoszem, który przychodzi? Czy być może sąsiadem, który zagląda przez okno? Właściwie tak się trochę czujemy, jak ten sąsiad, który niechcące zagląda przez okno i podsłuchuje, o czym rozmawiają matka ze swoim przybranym synem, którego też do końca nie znamy jego historii. Dlaczego ona go wzięła do domu i zaczęła się nim opiekować? No, mnóstwo tajemnic, ale też takiej prostej, rodzinnej historii, która...
Ale też coś z thrillera tam jest w opowiadaniu, jest, prawda?
Jest thrillera, ale też jest na przykład... Jest też moment, kiedy... No nie wiem, czy o tym powiedzieć, ale chyba powiem, bo jest też moment, w którym dochodzi do takiej no, przemocy domowej trochę i kobieta, matka, no bardzo tego, czy bardzo to przeżywa, tak? I ja jako czytelnik też bardzo przeżywałem ten moment, więc no jest tajemnica, jest, ale jest też takie bardzo, no jest to proza życia, tak? Ta słuchawka, która na okładce, którą zaproponowała nasza fenomenalna Zuzia Leśniak i autorka wszystkich okładek serii Bałtyk, właśnie nawiązuje do tych zerwanych połączeń telefonicznych, tak? Do tych wiszących słuchawek, których nie chcemy czasami, połączeń, których nie chcemy odebrać, albo czasami zapominamy odebrać, albo zapominamy ich je wykonać, tak? Do naszych najbliższych.
Bo to są też dzieci, nasze rodzone dzieci, nasze nierodzone dzieci, prawda?
Tak,
tam jest
tak,
taka
tak.
historia, ale w innych opowiadaniach to są właśnie siostry na przykład, albo żona, albo coś jakieś takie... Nie chcę powiedzieć toksyczne, ale czasem bardzo drapieżne relacje, o których się dowiadujemy, a w większości się nie dowiadujemy.
No właśnie, to jest taki ten no ta tajemnica, no przecież, nie wiem, chociażby w naszym życiu, tak, nasi sąsiedzi, nasi najbliżsi, czasami też nie wiemy, co się tak naprawdę w ich życiu dzieje. Podejrzewamy, że coś jest nie tak. Nasi współpracownicy, koleżanki, koledzy z pracy, no nie wiem, po minie, czy po jakimś, nie wiem, po oczach czasami. Słuchaj, co się dzieje? Czy dobrze się czujesz? I to jest ta tajemnica, która czasami do niej mamy dostęp, tak, i ktoś nam otwiera swoje serce, duszę przed nami i opowiada, a czasami jednak nie i wszystko pozostaje w sferze domysłów. I też tak jest chyba z opowiadaniami Dajny, że czasami mamy trochę lepszy wgląd w to, co się tak naprawdę wydarzyło, a czasami nie.
Mhm. No to teraz już chyba będziemy mogli za moment się zanurzyć w ten świat, w jeden tekst. Dzięki pani Dorocie Androsz, którego zaprezentuję. Z tomu Dajny Opolskajte, Piramidy Dni. To będzie cudowny człowiek. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Fabian Cieślik, redaktor naczelny wydawnictwa Marpres.
Snuć się bez sensu ulicami, zagapiać się na własny dzień. spędzać w ten sposób cały dzień, zagapiać się na własny cień, spędzać w ten sposób cały dzień. Nie bój się, pokonaj strach, nie drzwi. Pokonaj strach, co drzemie w tobie i który w tobie tkwi. Pokonaj strach, pokonaj strach i nie bój się nic nie robić. Nie bój się tracić czas.
To była piosenka na przeczekanie, a już za moment zapowiadane i obiecywane spotkanie z literaturą, czyli z cudownym człowiekiem Dainy Opolskajte w interpretacji Doroty Androsz. Zapraszam.
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
Dajna Opolskajte, cudowny człowiek. Opowiadanie z tomu Piramidy Dni. Czyta Dorota Androsz.
Wszystko teraz jest już bardzo proste i oczywiste. Inaczej być nie może. Wyjdę za Gwidasa, gdy tylko nadejdzie czas i będzie można to zrobić. Przecież dla wszystkich przychodzi taki moment. Tego dnia będę miała na sobie długą, białą suknię, a śliskie guziczki na plecach zapnie mi drżącymi z podekscytowania palcami kuzynka Sylwia, która wcześniej przyleci pospiesznie z Londynu, a ja będę czuła na plecach dotknięcie jej wilgotnych i zimnych rąk. Jej ciepły i pachnący rzeźką, delikatną wilgocią oddech opadnie nagle na moją skórę, wzniecając bolesną świadomość przemijania. Przez okno nieoczekiwanie wedrze się przedpołudniowe słońce i jego ostre, oślepiające spojrzenie przeszyje mnie bursztynowymi oczami pluszowego tygrysa spoczywającego na sofie. Takimi samymi oczami spojrzy na mnie również kopciuszek z zakurzonej okładki płyty kompaktowej, która upadnie pod szafę i przeleży tam długi czas. A stalowy zegar z wesołymi myszkami na pękniętej tarczy sam wreszcie poprosi mnie po prostu, żeby wyrzucić go z domu. Przez cały ten dzień będę trzymała w rękach bukiet białych orchidei i irysów, aż ich ostra woń w drewnianym kościółku w zetknięciu z silnym zapachem potu Gwidasa odurzy mnie powolutku i oczaruje roztaczaną wizją. Już mówiłam, wszystko naprawdę jest bardzo proste. Ojciec dawno postanowił, że trzeba zacząć od drzew. Najpierw zetnie i porąbie na drwa obydwie grusze, ponieważ są już sędziwe i nie ma z nich żadnego pożytku. Podwórze teraz, gdy na nie patrzę, odczuwa żal po utracie swojej bariery ochronnej przed zionącym w górze, przerażającym, wszechwidzącym okiem nieba. Nie ma już wysokiego, rozkrzewionego klosza, pod którym bezpiecznie mieści się cała codzienność. Spróchniałe i strasznie ospowate stare grusze po wydaniu ostatniego tchnienia odpoczywają już na skraju podwórza. Ojciec z Gwidasem palą oparci o płot, a niebieskawe, pękające jak bańki obłoczki dymu za każdym razem gęsto okrywają im oczy i włosy. Przez koronki kuchennych firanek widzę, jak Gwidas mocno zaciska usta. Trochę tak trzyma, a potem wypuszcza w bok gęsty, odurzający strumień, który tuż przy jego nogach zanurza się w gęste kosmyki mietlicy i niedostrzegalny zwija się tam w kłąb. Ani on, ani ojciec mnie nie widzą, a ja patrzę na ich zbrązowiałe karki i ręce, w których tlą się papierosy, na ich skierowane do siebie nawzajem skinięcia i potrząśnięcia głowami, na ich splunięcia pod nogi i mimowolnie porównuję ostrą szczecinę ojca z delikatnym meszkiem pod nosem Gwidasa. Oczy głęboko osadzone, z ukośnymi szaro-zielonkawymi oraz śmiech. Ochrypły, dobywający się z głębi klatki piersiowej, ze śmiechem czystym, przypominającym radosny klekot. Gwidas wyrzuca papierosa pod płot, prostuje się, głęboko zaczerpując powietrza, przeciąga się i zanurza palce w stuk bezładnych włosów. Przed oczami migają mi jego pachy, dwie widoczne ciemne plamy. I zaczyna mi się wydawać, że tuż obok czuję bijący od nich zapach, jak za każdym razem, kiedy Gwidas wiezie mnie rowerem do szkoły albo niesie tam na ramionach przez wezbrany kanał na drodze, zapadając się w swoich wielkich, ciężkich gumowcach. Zgubna otchłań mułu i wody za każdym razem wciąga kroki Gwidasa. Obejmuje rękami jego szyję. On prosi, żebym trzymała się bardzo mocno, a jego poszarzałe przy korzonkach włosy i wielkie, nie do końca czyste uszy pojawiają się tuż pod moim nosem i mogę na wszystko patrzeć, ile tylko zapragnę. Patrzę i myślę, że chcę te jego włosy i uszy widzieć cały czas. Cały czas czuć zapach rozchodzący się od jego ciała i ciągle słuchać jego bocianiego klekotu. Gwidas. Gwidas naprawdę jest bardzo dobry.
Mimo wszystko to obcy człowiek. Lepiej by nam było bez niego, mówi czasem mama ojcu. A ja nie żałuję, że go przyjęliśmy. Poza tym chłopak naprawdę kocha dzieci. Zobacz, jak się nią zajmuje.
Ale jest taki nieociosany, gliniany. Doprawdy nie rozumiem, co Gwidas ma wspólnego z gliną. Jednak mną się w ogóle nie zajmuje. A ja już nie jestem takim znowu dzieckiem. Przyjdzie czas i naprawdę się pobierzemy. Ale wiem na pewno, że rodzicom nie da się tego wyjaśnić w tym momencie. Oni zawsze myślą, że wszystko jest tak, jak oni to widzą i rozumieją. Jedynie ich postrzeganie jest słuszne i prawdziwe, a w rzeczywistości są ślepi jak muchy, które lecą nie patrząc i wciąż się mylą. Mama ciągle wzdycha, że tutaj, w tym miejscu i w tym domu, odkąd tylko zamieszkaliśmy, jej francuski manikur wytrzymuje zaledwie 2 dni, a klienci podczas podpisywania umów widzą przede wszystkim ręce, więc to niesłychanie ważne, a ona zaraz będzie siedzieć z żałobą pod paznokciami i będzie wieś. Pociesza ją tylko myśl, że wreszcie będą mieli własny dom i kominek. Po wariackim dniu w banku mama od razu w nim napali, aby w błogim cieple rozprostować nogi i rozładować napięcie. Potem naleje sobie wina. Tatuś jej wyjaśnia, że kominek będzie można wymurować nie wcześniej niż za rok, kiedy dom będzie już w całości postawiony, gdy będzie strop, dach i wszystko inne, to lato będzie prawdziwym piekłem. ponieważ trzeba będzie wydać wszystkie oszczędności. Mama, słysząc to, w zamyśleniu patrzy na swój popękany manikir i pięknie zaciska błyszczące usta obficie umalowane szminką w soczystej barwie granatu. Dobrze, że go przyjęliśmy, mówi ojciec. Zawsze to coś. Sama widziałaś, jakie tu śmietnisko. A ten chłopak jeszcze pomaga, naprawdę haruje jak wół, a nie tylko leży i je. Inny by palcem nie ruszył, na pewno. Dzisiaj mają się uporać z tymi starymi i ospowatymi gruszami. Nie można zostawić ich na noc na podwórzu, przekłuwałoby je milion elektrod księżyca. Gwidas zrzuca przesiąkniętą słonym potem koszulę na zeszłoroczną, zrudziałą, martwą trawę, pochyla się i prostuje, znów się pochyla, po chwili cienka stróżka potu wije się w dół głębokiej bruzdy kręgosłupa, dosięga osuniętego paska niebieskich dresowych spodni i bezwstydnie pod nim znika. Kiedy odwraca się w moją stronę, nieoczekiwanie dostrzegam, że takich stróżek jest wiele. Snują się po całej klatce piersiowej. W słońcu wilgoć błyszczy na całym czole gwidasa, wysokim i spadzistym jak zbocze. Spod nierównych brwi patrzą na mnie jego dobre oczy, nieco zielonkawe, z kilkoma ciemniejszymi plamkami, a ubrudzona ręka wyciąga się i nieoczekiwanie podaje mi dwa ledwo żywe motyle cytrynki. Mówi mi, że znalazł je w pniu gruszy, między płatami kory, których jest pełno na całym podwórzu. Czy kiedykolwiek przyszło mi do głowy, że motyle zimują w gruszach? Nie wiem, co mam z nimi zrobić, a on radzi, aby zanieść do pokoju, zawiesić łyżkę miodu nad stołem, a motyle położyć gdzieś niedaleko, na parapecie, i patrzeć, co się będzie działo. Zmęczyłeś się? Pyta podchodzący do nas ojciec i dostrzega motyle. Skąd je wziąłeś? Z tych grusz. Trzeba tylko zamieść, co zostało i koniec. Zamówiłem okna na przyszły tydzień i przyjadą też obejrzeć pokrycie dachowe. Przypilnujesz? Rzucisz okiem jakby co? Dobrze. Dużo będą kosztować? Wystarczająco, śmieje się tatuś. Wieczorem cytrynki już chroboczą skrzydłami, skręcają swoje małe ssawki i jeszcze ogłupiałe gmerają przy łyżce z miodem. Po pewnym czasie urządzają się w wielkiej, zamkniętej główce tulipana i tam nocują. Mama kręci głową i podnosi brwi. Niczego sobie. Kto by pomyślał? Zresztą mówiłam, że tylko on jest do tego zdolny. Nie wiem, co zrobiłabym bez Gwidasa. Nie tylko rąbię grusze, przynosi mi motyle, ale też naprawił moją złamaną po zmiechu ślawkę. Niezgrabnie smaruje mi grubą kanapkę i oczywiście wychodzi mi na spotkanie, gdy wracam ze szkoły, ubrany w ciężkie, czarne gumowce, żeby mnie przenieść przez wezbrany kanał, który zmienia się w grzęzawisko. Dostrzegam go już z bardzo daleka i za każdym razem cieszę się tym widokiem nadchodzącego człowieka. To niezwykle poruszający rodzaj oczekiwania, gdy osoba idzie do ciebie, po ciebie, idzie z twojego powodu, to mniej więcej to samo, co powoli lizać pociętego na kawałeczki mrożonego ananasa, gdy sok ciecze przez palce, a usta i cały świat pełne są niebiańskiej, lepkiej słodyczy. Idzie. Ciężko podnosi nogi, niczym bocian polujący na żaby, i patrzy w dół na swoje zapadające się kroki. Czarna kasza błota kołysze się, wybucha wielkimi, ciemnymi pęcherzami i uporczywie domaga się, aby wręcz wyrywać każdy stawiany krok. Silnie trzyma zassane nogi, bulgocze i mlaska, niechętnie otwierając pod wycofującym się gumowcem głęboką toń i oddając but. Śledzę każdy jego krok i czuję zapach przemoczonej czarnej ziemi, nasilający się i przesiąkający wszystkie ubrania Gwidasa, który dociera do mnie i zatrzymuje się obok zdyszany. Wyciera nos wyświechtanym rękawem waciaka i szorstką dłonią głaszcze mnie po włosach. Idziemy. I idziemy. Z początku maszeruję jeszcze sama, uczepiona jego ręki, a on ją tylko lekko podtrzymuje. Jednak moja dłoń sama zawisa w jego garści. Moje palce cieszą się na dotyk znajomej twardej skóry, jej grubych stwardnień i odcisków, które niczym małe, okrągłe kamyczki przesuwają się rytmicznie w dłoni. Zaczarowana przez te kamyki chwilowo nie słyszę własnych stąpnięć. Jedynie zapach wilgoci narasta. Spod nóg powoli zaczyna wyciskać się ciemny sok ziemi. Stawiam jeszcze krok i mój but głośno pluska w wodę, po czym natychmiast zalewa mnie lodowaty chłód i wręcz wykręca mi stopę. O Jezu! Gwidas się wzdryga, otrząsa z jakichś myśli, chwyta mnie za kaptur i podnosi. W calutkim ciele czuję ciepłą radość, kiedy widzę jego pociemniałe z poruszenia brwi. Tak jest zawsze, kiedy się denerwuje i zaczyna niepokoić. Wtedy skóra nad brwiami nagle nabrzmiewa i uwydatniają się dwie wielkie, pulsujące czerwienią plamy. Nieco czerwienieje i skóra na kościach jarzmowych, i uszy, i szczeciniasty kark, od którego bije zapach zmęczenia, kurzu i potu. Trzymam się, wpita w kołnierz waciaka Gwidasa, a on coś tam gada, wydaje się, że nawet go nie obchodzi, czy słucham. Mówi zapamiętale, niemal dławiąc się od dziwnej ekscytacji. Chce się uczyć, dużo i długo. Zdobyć napisany wielkimi, pięknymi literami dyplom. Chce być pracownikiem jakiegoś sławnego przedsiębiorstwa, a jeszcze lepiej, samym właścicielem. Przecież teraz takie czasy. Wszyscy otwierają prywatne firmy, zaczynają biznesy, żyją dobrze i pełnościowo. Tak, właśnie, pełnościowo, mówi Gwidas. Znikają wtedy wszystkie jamy i nieoczekiwane tonie, które chwytają człowieka i wciągają tak szybko, że trudno zdążyć się odgrzebać. Ma już dość tych rwących się jak nitki dni, które musi przeżywać. Biznes. A jeśli nie, to wtedy może zagranica. Innym ludziom powodzi się tam całkiem nieźle. Słońce rozgrzewa kołnierz waciaka, przyciskam do niego policzek, a pod naszymi nogami przy ziemi biją skrzydłami dokazujące czajki. Ich cienkie pióra na pewno też są przesiąknięte soczystym zapachem wilgoci i ziemi, zupełnie jak ubranie Gwidasa. Pokrzykują słabo, ale namolnie. Ich małe, ruchliwe oczka spoglądają na nas swoją niespokojną czernią. Przy rozgrzanej słońcem ścianie domu Gwidas zdejmuje obciążone szlamem gumiaki. Uderza je o siebie, a wielkie, nieco podsuszone kawałki lecą na wszystkie strony. Jest ich pełno na całym podwórzu. W domu jest zimnawo i pusto. Rodzice wrócą pod wieczór. Tylko fikusy i Paulinie mamy rzucają szarawe, bezforemne cienie na szerokie ściany. Na stole stoją kubki, nieumyte jeszcze po porannej kawie, i talerz z piernikami. Nabieram ich do kieszeni i biorę książkę. Gwidas pali na ławeczce przy ścianie. Obok stoją gumiaki i rzucone niedbale waciak. Ja nie będę. Sama poczytaj. Potrzeba ci do szkoły. Tobie też potrzeba. Przecież mówiłeś, że będziesz się uczył i dużo czytał. Czyta tam, gdzie mu otworzyłam. Chcę słuchać jego głosu, ale mi się nie udaje. Myślę, że Gwidas jest cudowny, tak jak cudowne przedmioty w bajkach, które pojawiają się w ludzkim życiu w najpotrzebniejszej chwili i nagle wszystko znacząco się zmienia. Okazuje się, że cudowny może być też człowiek. Już samo jego przebywanie obok innych ludzi wzbogaca ich życie o rzeczy dostępne tylko dla duszy i pozwala im uwierzyć w cuda. Czyta powoli, od czasu do czasu przełykając nagromadzoną ślinę albo marszcząc brwi i mocno pochylając się nad książką, aby przedłużyć przerwę między słowami. Jego głos jest niski, jednak dobywa się z jego wnętrza z delikatnym hukiem, które przeszywa mnie drżeniem. Nie wszystkie słowa czyta od razu. Niektóre sylabizuje wolno i nieco ciszej, a potem wymawia je już pewnie i znów z ekscytacji przełyka ślinę. Wydaje mi się, jakby od dłuższego czasu o mnie nie pamiętał. Czyta skupiony, nawet mruży oczy. Gdybym była zupełnie małą dziewczynką, wdrapałabym mu się na kolana, a teraz ogarnia mnie odurzająca, lekka senność. Okrywa mnie chusta przytulnego bezpieczeństwa. Mgliście widzę włosy Gwidasa, jego poruszający się podbródek i profil nosa, którym tak pociąga.
Wiosna się spieszy, mówi ojciec. Na nasze podwórze zwożone są cegły czerwone i białe. Mama koniecznie potrzebuje tych czerwonych, ponieważ chce, aby weranda wyglądała na kilkudziesięcioletnią, miała niewielki łuk i ciekawą latarnię z postarzanego metalu przy drzwiach. Widziała jedną taką w antykwariacie i ją kupi. Gdy będzie padać, na naszym podwórzu zapali się blado ta latarnia. Mama siądzie przy oknie, napije się herbaty i w poczuciu przytulności popatrzy, jak w białawym świetle obfite krople toczą się po szklanych ścianach i opadają na ziemię. Potrzebuje tej latarni może nawet bardziej niż kominka. Po cegłach przyjeżdżają wszelkiego rodzaju płytki, rolki, beczki, worki i obcy ludzie. Mama jeździ do banku, wieczorami wraca do domu, bierze leki na ból głowy i wychodzi na podwórze, potrząsając głową. Tata również wyjeżdża do pracy. Po powrocie ubiera swoje najgorsze ciuchy, wychodzi na podwórze i wraca dopiero po zmroku. Potem liczy pieniądze. Mówi o rachunkach, dochodach, wkładach, oszczędnościach i woła Gwidasa. Pokazuje mu, za co będzie musiał nazajutrz rozliczyć się pod nieobecność taty, który wróci późno, i mówi mu, że w razie czegoś ma dzwonić. Gwidas milczy, słucha i potakuje zmieszany. A potem wychodzi do swojego pokoiku. Cienie rzucane przez lampę grzęzną w jego włosach, towarzyszą poruszającej się głowie do samych drzwi. I nagle odskakują, kiedy Gwidas zanurza się w mrok. Kładę się do łóżka, patrzę na wielkie kwiaty na zasłonach oraz na przestrzenie między nimi i zaczyna mi się wydawać, że nie może być lepiej niż mieszkać w domu z gęsto ukwieconymi zasłonami i Gwidasem, który śpi tuż obok w swoim pokoiku. A poranek następnego dnia jest ulewny i wietrzny. Nie ma ani śladu po rozpościerającej się w oczach i pokrzykującej czajkami wiośnie. Kwiaty na zasłonach są ciemne, niemal czarne, a jaśniejsze szczeliny pomiędzy ich gigantycznymi, wyraźnymi konturami ledwie dostrzegalne. Na zewnątrz zrywa się wiatr, mierzwi suchą trawę, która nie zdążyła jeszcze pozielenieć, i wodę zebraną w kałużach. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Deszczu? Porywów orkanu? A może czarne ropnie obłoków przesuną się po niebie i pękną gdzieś indziej? Gwidas spóźnia się i zaczynam się niepokoić. Moje oczy biegają jak czajki po deszczowej równinie. Na niej dmie nasilający się wiatr, który z łatwością podniósłby mnie i zdmuchnął z ziemi. Rosną suche badyle i szeleści martwa zeszłoroczna trawa oraz przerażająco skrzeczą łodygi wysokich wełnianek. Przychodzi w zapiętym pod sam nos, tym samym co zawsze znoszonym waciaku, straszliwie ściągając ramiona przed szalejącą wokół ulewą. Postawiony kołnierz kryje zaczerwienione od wiatru uszy. Pospiesza mnie, mówi, że trzeba iść szybciej, a ja ledwo nadążam za jego długimi krokami. Przez chwilę zastanawiam się nawet,
Czy te kroki zawsze były takie ogromne jak dzisiaj? Próbuję dojrzeć twarz Gwidasa, jednak wiatr zawiewa kołnierz Waciaka prosto na nią, kryje ją przed moim wzrokiem, zapierając mi dech tak, że przez pewien czas nie mogę nawet zaczerpnąć powietrza. Potem pośpiesznie połykam ten wicher wielkimi, ciężkimi łykami, a do oczu napływają mi łzy. Nic się nie zmienia nawet wtedy, gdy Gwidas zaczyna mnie nieść przez kałuże i kołyszącą się ziemię. Wydaje mi się, że sposób, w jaki mnie obejmuje, jest inny niż zwykle. Niespokojny, jakiś niepewny. Pod swetrem dziwnie bije mu serce. Przyciśnięta do jego klatki piersiowej czuję te rytmiczne wybuchy pod swoją dłonią. Zdaje mi się, że nigdy nie dojdziemy. Gwidas oddycha głęboko, posapując, jakby dźwigał jakieś ciężkie brzemię. Nie mogę mówić. Muszę przełykać wiatr, tak jak przełyka go Gwidas, trzymając mnie w objęciach przez całą drogę do domu. Przychodzi mi do głowy myśl, że gdy tylko dojdziemy, a on postawi mnie na ziemi przy murowanej ścianie, tam, gdzie zawsze jest przytulne zacisze, od razu się rozpłaczę. Na pewno będę płakać. Tylko nie wiem dlaczego. Nie mogę się rozpłakać. Nie mam czasu. Ponieważ przy murowanej ścianie stoją oparte o siebie dwie podróżne torby z twardymi czarnymi rączkami, jakie ludzie pakują, gdy wybierają się w podróż dookoła świata albo tam, skąd zazwyczaj prędko nie wracają. Gwidas na moich oczach zarzuca sobie te torby na ramiona, wielkimi palcami mocno zaciska szelki, a ja stoję i teraz moje serce wybucha. Eksploduje tysiące razy, znów i to nie chce się skończyć. Serce człowieka naprawdę może pęknąć milion razy.
Nigdzie nie idź, dopóki nie wróci tata albo mama, dobrze? Najlepiej wejdź do środka i coś sobie poczytaj, dobrze?
Nie patrzy na mnie, mówi nie podnosząc oczu znad torby podróżnej, jeszcze szpera w niej jedną ręką, zdaje się, że sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy czegoś nie zapomniał.
No co ty, urośniesz duża, będziesz dobrą i piękną dziewczynką. No, przecież mówiłem, że jeszcze dużo mnie czeka, nie mogę tu zostać. No, a twoi rodzice nie przepadną. No,
nie umie się żegnać, dlatego odchodzi zanim wrócą rodzice, nie mówiąc im ani słowa. Potrząsa głową, jakby się ze mną w tej sprawie zgadzał i więcej na mnie nie spoglądając, żwawym krokiem wychodzi na drogę. Oszalały wiatr, podstępnie czyhający za rogiem, od razu chwyta jego włosy i poły jego kurtki, szelki, toreb i kołnierz. Gwidas ani razu nie odwraca się w moją stronę. Idzie i idzie. Tylko wiatr przynosi i boleśnie rzuca mi w twarz znany zapach skóry i ubrań. Znika. Czuję jego utratę. Tracę go jak sierota z bajki magiczny przedmiot. Czuję się bezsilna. Wszystko się wali. Do samego wieczora siedzę na trawie przy ścianie domu pogrążonego w letargu. Obojętność spowija moje ciało. A morfina pogodzenia się z rzeczywistością płynie wszystkimi żyłami, stępiając rosnące poczucie krzywdy. Gwidasa nie ma. Więcej go nie będzie. Cuda są bardzo kruche i krótkotrwałe. Późno wieczorem wracają rodzice. Czekam, aż zapytają, gdzie jest Gwidas, a ja będę musiała powiedzieć, że go już nie ma. Czekam, aż trzeba będzie powiedzieć na głos te słowa i samej je usłyszeć. Jednak nikt mnie o nic nie pyta. A z domu dochodzą odgłosy otwieranych szufladek, szafek i wielkich szuflad w komodzie. Mama nagle zaczyna płakać na głos, a tatuś wychodzi na zewnątrz i pali cztery papierosy jeden za drugim.
Jego twarz jest przeraźliwie pobladła, oczy ma dziwne, jak człowiek, który nagle po raz ostatni widzi swój dom, a zaciśnięte mięśnie szczęki drżą w napięciu. W środku mama bezustannie i desperacko trzaska szufladami komody, nie wierząc, jak się zdaje, w to, co widzi. Krzyczy, że to było wszystko, czego się dorobiła, a tego Judasza wykopie choćby z podziemi i powiesi za pewną rzecz na swoim podwórzu. W niewielkiej odległości za domem donośnie wrzasnęła czajka. Powoli zbiera się zmrok. Nadal ślęczę przy wyziębłej ścianie. Mrużę zmęczone oczy, ale jeszcze widzę, jak bezlitośnie rozwiewa się niczym mgła biała sukienka ślubna. Upadają pachnące ostro białe orchidee i irysy. Kuzynka Sylwia nie wsiadła do samolotu i na zawsze utknęła na londyńskim lotnisku. Myszki zaczynają dokazywać na cyferblacie zegarka, a wielki pluszowy tygrys z sofy nagle spogląda na mnie zielonymi, pełnymi skruchy oczami Gwidasa.
Było to opowiadanie Dajny Opolskajte, Cudowny człowiek, z tomu Piramidy dni. Z języka litewskiego przełożył Kamil Pecela. Czytała Dorota Androsz. Wydanie książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marpres, jest dofinansowane w ramach programu Kreatywna Europa.